Cześć, tu Warszawa.
Halo, dzień dobry. Zakazał mi redaktor naczelny mówić o żonie, ale chyba już teraz nas nie słucha.
Pozwolę sobie rozpocząć ja.
To jest wolne radio Wnet, więc jeśli chcesz, to proszę bardzo.
Wolność Wnet.
Witam serdecznie Państwa w kolejnej naszej gawędzie historycznej poświęconej zwierzchnikom Polski. Przypominam tym, którzy pierwszy raz słuchają, że zwierzchnicy to są wszyscy, którzy mieli prawo reprezentować nasz naród kiedykolwiek w dziejach. Czyli, mówiąc delikatnie, od Mieszka do obecnych czasów. Ponieważ książąt i królów tośmy sobie pominęli, każdy powinien pamiętać ze szkoły. Natomiast ważnym elementem okazali się przywódcy powstań narodowych. Jako łącznik między legalnie wybranymi królami Polski i władcami był książę warszawski, a prezydentami II Rzeczpospolitej. Dzisiaj mamy przywódcę powstania styczniowego, dyktatora, generała Romualda Traugutta. Dodam od razu, że owa pieśń, zwana pobudką do słów Wincentego Pola, doznała swoistego rozszerzenia, zwłaszcza na Kresach, gdzie dostrzeżono i zapamiętano udział pozostałych narodów Rzeczpospolitej. Dodajmy bowiem, że jest to powstanie czwórnarodowe, już chyba ostatnie, właściwie powstanie Rzeczpospolitej powstańczej czworga narodów. Włącza się do niego Litwa, obok orła znak pogoni. Włącza się do tego Białoruś, pogoń znakiem też Rusina. I na koniec włącza się Ukraina, która jako symbol posiada Archanioła. A zatem i sama pieśń rozszerzyła się na owe cztery narody, podsumowując na koniec słowem Rzeczpospolita. Jeśli starczy czasu, to ja Państwu te owe słowa Kresowian naszych przytoczę. Dzisiaj mamy przywódcę owego powstania, przywódcę sztandarowego, bo trzeba pamiętać, że tak jak przy powstaniu listopadowym, powstanie styczniowe posiada całe mnóstwo przywódców formalnych. A więc dyktatorem pierwszym rozpoczynającym powstanie, któremu przekazano główną władzę, powiedzielibyśmy dziś buławę, był przywódca poprzedniego powstania, o którym tydzień temu wspominaliśmy. Pamiętajmy, poprzednie było powstaniem kwietniowym Wiosny Ludów. Wybuchło 20 kwietnia w Trzemesznie, gdzie zebrał się rząd narodowy, a właściwie komitet polski, który się przekształcił w rząd narodowy, mianujący Ludwika Mierosławskiego dowódcą. I teraz Mierosławski właśnie przyjechał, żeby objąć dowództwo. No ale niestety zafascynował się tak zwanym kosowozem, czyli takim wozem po obu stronach niczym rydwany starożytne zaopatrzone w kosy, który rzeczywiście wywoływał popłuch, ale był strasznie mało praktyczny w użyciu. No i jego kosynierzy, zamiast się zająć z przeciwdziałaniem wojsk rosyjskich, kozackim, zajęli się składaniem tego kosowozu. No i ostatecznie nasz bohater poprzedniego powstania przegrał w sumie dwie bitwy pod Krzywosądzem jeszcze w lutym 1863 roku i Nową Wsią, opuścił powstanie, wyjechał do Paryża. Niestety usiłował reprezentować to powstanie i było z nim mnóstwo kłopotów, a jego zwolennicy jeszcze byli przywoływani do porządku przez Piłsudskiego w chwili spotkania z weteranami. Potem była dyktatura Langiewicza, trwała tydzień, miała ogromne znaczenie, bo wprowadziła pewien porządek, dała impuls, ale Langiewicz musiał się wycofać przez granicę, nie chcąc się dostać w ręce rosyjskie, przez granicę austriacką i Austriacy go internowali już w zasadzie do końca powstania. Były próby jego odzyskania. Potem byli najróżniejsi przywódcy, raczej polityczni, jak Stefan Bobrowski, który zginął w pojedynku z jakimś Szaławiłą tamtejszych czasów, czy wreszcie Karol Majewski, który był z prawdziwego zdarzenia premierem, ale brakowało wojskowego. I tutaj nagle ku chwale w zasadzie naszej ojczyzny wypłynął człowiek wyjątkowych zalet duchowych, a jednocześnie ogromnych umiejętności wojskowych. Był nim ni mniej, ni więcej tylko Romuald Traugut. Urodził się w Pińszczyźnie w 1820, już nie pamiętam, trzecim, czwartym roku mniej więcej, i służył w armii rosyjskiej, gdyż to była jedyna możliwa kariera dla szlachcica, który ma niewielki majątek, nie jest ziemianinem z prawdziwego zdarzenia. Morgi mu się, że tak powiem, kończą na jednej wsi. I z tejże właśnie wsi Ostrówki trafił do korpusu oficerskiego w Petersburgu i został wykształcony na artylerzystę. W takim to właśnie charakterze wziął udział w słynnej kampanii Paskiewicza, pogromcy naszego Królestwa Polskiego z powstania listopadowego. Stąd przywdział nieprawnie oczywiście i po bandycku tytuł księcia warszawskiego, niby właśnie zwycięzca. Niemniej wyprawił się na Węgry i tam starał się do spółki z Habsburgami pognębić patriotyczne, niezwykle bohaterskie zresztą powstanie węgierskie Kossutha Lajosa. Nasz Traugut budował mosty przeprawowe, dowodził jakąś tam artylerią skromną, ale zorientował się, jak represyjny jest carat i że to nie jest normalne państwo, tylko państwo opresji, zarówno nad własnym narodem. Pamiętajmy, większość władców Petersburga to byli Germanie petersburscy, najróżniejszych Stachelbergi, Roseny, Stachene i tak dalej. No Paskiewicz i Suworow należały do wyjątków w nowym czasie. Później się to troszeczkę zmienia. Sama dynastia jest oczywiście Holstein-Gottorpska Oldenburgów, która tam trafi trochę psim swędem, no ale już zostanie do samego końca nosząca, powiedzielibyśmy dzisiaj trochę przenośnie, trochę kpiąco, artystyczny pseudonim Romanowów. Ponieważ chcieli kontynuować jakby ród Romanowych. Rzeczywiście tam pokądzieli, były jakieś tarantele, ale kto tam zbada życie rodzinne Jekateryny II, która była przecież Niemką z Anhaltu. A zatem mamy do czynienia z człowiekiem, który już przeszedł pewną drogę, umiał dowodzić armią regularną. Wreszcie wziął udział w wojnie krymskiej. Tu się jakby dokonał w nim przełom. Zrozumiał on bowiem, wojna ta zresztą była przegrana przez Rosję, że jest to jakaś szansa, że błysnęło światło nagle wolności. Pękła dyktatura nie pokonana do tej pory. Notabene sam Mikołaj nie wytrzymał tej klęski i leczony przez jakiegoś lekarza, tak powiem, w odstępach czasu, no podobno spożył wszystkie te przygotowane przez niego lekarstwa naraz, no i umarł. I w ten sposób otworzyła się droga do pokoju. Gdy pokój zawarto, Romuald Traugut składa rezygnację. Wycofuje się pod pozorem słabego zdrowia, nadwyrężonego, zresztą zasługi miał pełne. Zajmował się głównie inżynierią, więc nie był dowódcą w polu. Nie starł się z Francuzami czy Brytyjczykami, czy niepodległościowymi Węgrami, a już nie daj Boże Polakami. Masowo do 20-30 tysięcy zbiegło na Węgry, żeby je wspierać Polakami. I tak go właśnie zastał. Kończy swoją karierę w randze pułkownika. 14 lipca, pamiętny dzień, zdobycie Bastylii, wybrał sobie 1862 roku. Przeniesiony został w stan spoczynku, ale posiadał rentę, posiadał pewne przywileje, no i wrócił na swoją, tak powiem, glebę. W tym czasie zmarła mu pierwsza żona w 59 roku, czyli jeszcze, czyli tuż po wojnie krymskiej, Anna, z którą miał dwójkę małych dziewczynek, Augusta. Anna, córka jubilera warszawskiego, Augusta Pikla. Pamiętajmy, że i Traugut, i owa żona Pikl byli niemieckiego pochodzenia, ale byli patriotami Polski. Ciągle zapominamy, że mamy naszych własnych Niemców Rzeczpospolitej, którzy stawali się wspaniałymi patriotami. I wtedy poślubił, aby dać matkę tym dwóm dziewczynkom. Jedna miała 9, Anna liczyła 9 latek, Aloizja liczyła 5 i w tym momencie poślubił bardzo ciekawą osobę, mianowicie panią Antoninę Kościuszkównę. Jest to wnuczka brata Kościuszki, takiego wyrodnego trochę brata, który sprawiał naczelnikowi sporo kłopotu, bo tam spór ojcowizny. No niemniej ta wnuczka przenosi jakby nimb naczelnika z Tadeusza na Romualda. I przychodzi moment, kiedy zjawiają, wybucha powstanie, wobec którego bardzo sceptycznie się zapatruje Traugut. Jego żona wspomina potem, że nie rokował nadziei, uważał to za szaleństwo, że porywają się, że nie wiedzą, co to jest carat. No ale z drugiej strony zaczął widzieć determinację, z jaką się zaczęło rozwijać powstanie przez luty, marzec. W kwietniu zjawiło się u niego dwóch emisariuszy z Kobrynia, Rudolf Pawłowski z Ernestem Elertem, namawiając go, aby objął dowództwo partii kobryńskiej. Niestety on im odmawia. Mówi, że w ogóle to jest, jak najszybciej trzeba skończyć to powstanie, bo to tylko będzie przelew krwi i nic za tym się nie zdarzy. I nagle zjawia się u niego Apollo Hofmeister, też pochodzenia niemieckiego, patriota Polski. Wytrawny spiskowiec, czynny już w pracy narodowej od 1846 roku, więc przypomnę państwu powstanie trójzaborowe, które akurat w kongresówce wybuchło w Siedlcach. I ten Hofmeister brał w tym udział. Został zesłany na Syberię. Zreformował stosunki pańszczyźniane, czyli był całą duszą za zniesieniem pańszczyzny przez rząd narodowy, a nie carat w kongresówce, co było celem całego powstania właściwie istotnym. I ten dopiero namówił Trauguta do udziału. Kiedy Traugut pakował się na drogę, żona przygotowała mu bieliznę, przygotowała mu prowiant dla obydwu, on pakował broń i wtedy go pyta: Romuald, ale czy jest sens? Romuald miał się zamyślić, powiedział: nie wiem, czy jest sens, ale wiem, że jest mus. I jest to odpowiedź na wagę złota, tak samo piękna i twórcza, jak słynne słowa Inki: zachowałam się jak trzeba. On też zachował się jak trzeba. Nie można być obojętnym, gdy inni poświęcają wszystko. Z tego musi zrodzić się Polska. Staje na czele komendy kobryńskiej i błyskawicznie stacza trzy kolejne bitwy pod Chorkami. Pierwsza ma miejsce 17 maja 1863 roku, kiedy to na Grobli przez Bagna Poleskie zastawia pułapkę na 100-osobową kompanię wojska carskiego, właściwie 150-osobową. Zamyka ją z obu stron i dochodzi do dramatycznej walki, w której większość ginie. Nieliczni dostają się do niewoli, którzy się w porę zdążyli poddać. Prawie nikt nie uciekł, ponieważ wokół były wody i bagna. Potem stoczy drugą potyczkę pod tymiż samymi Chorkami, tylko jakby z drugiej strony, w odległości kilometra, z partią, która go ścigała za owo właśnie zwycięstwo w pierwszej bitwie 21 maja. I wreszcie 25 maja ponosi klęskę, a właściwie odwrót, gdyż założył obóz 11 kilometrów już od Chorek, ale w pobliżu nie było żadnej innej miejscowości, więc owo starcie też nosi miano trzeciej bitwy pod Chorkami, w której wojska carskie zdobyły Groble i wpadły do obozu powstańczego. Ale powstańcy zdążyli się z niego już wycofać. Zostawili tylko wozy i konie, które przez bagna przejść nie mogły. Posłuchajmy pieśni Żuławów. O, z taką pieśnią można było iść do boju. Tymczasem Traugut rozwiązał swój oddział, odesłał do domu i sam udał się piechotą do Warszawy i tam stanął przed rządem narodowym. Spotkał Mariana Dubieckiego, przedstawiciela Rusi, i ten wprowadził go pod obrady rządu narodowego, którym wtedy kierował Karol Majewski. Karol Majewski od razu wysłał go do Paryża, ponieważ Traugut świetnie znał języki, i mówił mu prost: zorientuj się, czy przyjdzie stamtąd pomoc, czy nie, bo od tego zależy, czy dalej będziemy walczyć. Pamiętajmy, że powstanie wzorem włoskim miało zainicjować jedynie Irredentę w którą miało wejść, tak powiem, zgromadzenie państw zachodnich, czyli mówiąc krótko, koalicja francusko-brytyjska w stylu wojny krymskiej. Gdyby rzeczywiście wylądowano gdzieś tam na Litwie i wsparto owo powstanie, stąd zdobywano Połągę wielokrotnie, no miałoby ono szansę się przynajmniej na jakiś czas wyrwać. I mianowano go generałem i w stopniu generała 14 sierpnia wysłano go w misję specjalną. 15 sierpnia w dzień w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny po mszy świętej, a był bardzo religijnym, był bardzo ufnym w wiarę, ruszył do Krakowa, z Krakowa do Lwowa, a ze Lwowa przez Wiedeń do Paryża. I tu spotkał się z ministrem spraw zagranicznych oraz z naszym hotelem Lambert. O ile hotel Lambert się nim zachwycił, to on się nie zachwycił tymże hotelem, widząc, że oni już w zasadzie wpływu na kraj nie mają, ale mieli jeszcze tak zwane kontakty. I dzięki nim rozmówił się z księciem Napoleonem, synem Napoleona III, jak i z ministrem Druetem. Niestety to, co się dowiedział, było żenujące. Francja nie ma jak pomóc, jak się tam dostać. Potrzebna jest flota brytyjska. Ale druga część jego wizyty była o wiele ważniejsza, choć pomijana. Dotarł do Liège, do wielkich fabryk belgijskich sztucerów, które w tym czasie wchodziły w modę. Pamiętajmy, nasz Staś, broniąc Nel przed lwem, zastrzelił właśnie z takiego belgijskiego sztucera. To był taki Winchester na europejskie warunki. I tam poruszył nie tylko wytwórców, przemysłowców, którzy robili biznesy zwyczajne, ale również i pracowników. Ci się podjęli kilkakrotnie zresztą pracować dłużej w soboty, niektórzy nawet w niedzielę, a je wyprodukowane w ten sposób sztucery przekazywano darmowo Polakom. Ewentualnie dług miano spłacić, jak Polska będzie wolna. I rzeczywiście Rzeczpospolita II uroczyście ten dług pracownikom, potomkom pracowników Liège, ale i samym właścicielom tych fabryk, symbolicznie wprawdzie, ale spłacała. Powrócił i oznajmił, że w zasadzie musimy na własnych siłach polegać. No, miała miejsce 17 października 1863 roku bardzo ważna narada rządu narodowego, w którym ten rząd w zasadzie się rozwiązał. Kilku ustąpiło z owego funkcjonowania, między innymi Adam Asnyk, Narzymski, jeszcze ktoś tam, i w to miejsce weszli sekretarze stanu, czyli bezpośredni wykonawcy woli naczelnika powstania. Przyjął on tytuł dyktatora, ale ze względu na niepopularność tego określenia w naszej historii, w zasadzie powinniśmy mu przypisać i rozpowszechnić rzadziej rzeczywiście stosowany, ale bardziej prawidłowy tytuł naczelnika powstania. I w ten sposób stworzył on bardzo sprawnie działającą grupę. Powołał Rafała Krajewskiego, powołał Mariana Dubieckiego na sekretarza do spraw Rusi. Krajewski kierował sprawami zagranicznymi. Toczyski skarbem, przepraszam, Krajewski wewnętrznymi. To była policją Adolf Pieńkowski, prasą Stanisław Krzemiński. Wreszcie Henryk Krajewski objął sprawy zagraniczne. A całym biurem, jako coś w rodzaju pomocnik, szef protokołu dyktatora, przejął Jan Kanty Janowski. I tak dotrwał do momentu swojego aresztowania, wydając cztery fundamentalne dekrety. Między innymi opodatkował tych ziemian, którzy uciekli. Zwyczajnie gdzieś się pochowali, mieli zapłacić teraz dużą część podatku narodowego. Zresztą płacono go dobrowolnie pod rangą pieczątki, która potwierdzała, że ktoś tyle a tyle wpłacił. Wreszcie przygotował również ofensywę 15 grudnia wydał decyzję o sformowaniu 4 korpusów z wszystkich dotychczasowych, trochę prywatnych partii. Jakiś dowódca zbierał ochotników, no i grasował po jakimś regionie. Teraz już wszystko zostało unormowane. Korpus składał się z dywizji, dywizje z brygad, brygady z pułków, pułki z batalionów, a bataliony z kompanii. Najmniejszym był oczywiście pluton złożony z drużyn. I w ten sposób powołał 4 dowódców korpusów, w tym Hauke Bosaka i innych. Wreszcie przyszedł czas zdrady. Zdradzili go dwaj jak najbardziej rodowici Polacy, mianowicie Przybylski z Morawskim. Karol Przybylski z Cezarym Morawskim. Ale wśród nich trafił się również ten, który adres wskazał. Oni już wiedzieli mniej więcej, jak się nazywa. Był nim Artur Goldman. Był on z pochodzenia Żydem. Był polskim patriotą, ale słabego charakteru. No i stąd wielkie Żyd zdradził Polaka. Mnóstwo Żydów było bohaterami powstania i traciło życie, nikogo nie wydając. W tym przypadku jeden wśród 3 nie stanowi narodowego reprezentanta. Aresztowany początkowo udaje, że jest Michałem Czarneckim, ale w pewnym momencie już dokumenty wskazują na niego. Wtedy mówi bardzo wyraźne swoje motywy. Będąc przekonanym, że niezależność jest koniecznym warunkiem prawdziwego szczęścia każdego narodu, zawsze jej pragnąłem dla swojej ojczyzny, a to tym bardziej, że i oswobodzenie się Rosji od ciężaru panowania nad Polską liczyłem za również konieczny warunek do zwrócenia całej działalności rządu i ludu rosyjskiego na rzeczywisty swój pożytek. Były to moje pragnienia, których urzeczywistnienia oczekiwałem od boskiej sprawiedliwości i miłosierdzia. Ostatecznie skazany został na śmierć razem z Rafałem Krajewskim, Józefem Toczyskim, jego sekretarzami, ale ponieważ rząd miał liczyć 5 osób, więc trochę złapanki i trochę bez powodu dołączono młodziutkiego Romana Żulińskiego, a na koniec jeszcze Jan Jeziorański. I tak 5 sierpnia 1864 roku stracono na stokach Cytadeli rząd narodowy Polski. Posłuchamy jeszcze, już nie zdążymy, ale będzie za nas, następnym razem rozpoczniemy od Marszu Strzelców. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziś było powstanie styczniowe.
Mówi się, tu Warszawa.
Halo? Dzień dobry. Zakazał mi redaktor naczelny mówić o żonie, ale chyba już teraz nas nie słucha.
Pozwolę sobie rozpocząć ja.
To jest Wolne Radio Wnet, więc jeśli chcesz, to proszę bardzo.
Wolność Wnet.